Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie właśnie wystartował Black Weeks ze zniżkami aż do 70%. Link w opisie.
Sehen vom Dach des Brandenburger Tores aus die ungeheure Menschenmenge, die alle Straßen der Reichshauptstadt durchflutet, hin und her wogt. Aus dem nächtlichen Dunkel des Tiergartens leuchtet gespenstisch der Fackelzug heraus. Unendlich ist die Kolonne der heranrückenden Freiheitskämpfer, auf deren braunen Händen der Fackelschein gespenst.
Während vor der Reichskanzlei die Menge Kopf an Kopf steht und die Hunderttausende den deutschen Führer, dem Reichskanzler Adolf Hitler, zujubeln.
30 stycznia 1933 roku, godzina 11.15, Kancelaria Rzeszy w Berlinie. Prezydent Paul von Hindenburg właśnie powołał nowy rząd z Adolfem Hitlerem na czele. To punkt zwrotny w historii Niemiec i, jak się okaże, całej Europy i świata. O kulisach styczniowych rozmów i intryg, które doprowadziły NSDAP do władzy, mówiliśmy już w dwuczęściowej serii o tym, jak Hitler zdobył władzę w Niemczech. W tym materiale skupimy się na tym jednym dniu, który odmienił losy świata, 30 stycznia 1933 roku. Dzień ten w III Rzeszy przez najbliższe 12 lat będzie regularnie celebrowany niczym święto narodowe. To dzień końca Republiki Weimarskiej i początek hitlerowskich Niemiec. Jaki stan euforii zapanował wtedy, te niecałe 100 lat temu w Niemczech, co myśleli przeciętni obywatele oraz niemieckie elity, jak wspominali ten dzień najważniejsi hitlerowscy dygnitarze i jak zachowywał się sam Hitler? Zapraszam na materiał. Przypomnijmy, że nominacja Hitlera na kanclerza wynikała z chciwości jego dotychczasowych konkurentów. Były szef rządu, Franz von Papen, który teraz został wicekanclerzem, sądził, że uda mu się kontrolować niedoświadczonego Hitlera, a po jego kompromitacji Papen znów wróci jako kanclerz. Skompromitowanie się Hitlera miało pomóc w przyszłym odsunięciu nazistów od wielkiej polityki. Podobnego zdania był Alfred Hugenberg, drugi koalicjant Hitlera obok Papena. Nowy rząd był więc gabinetem koalicyjnym. W jego składzie poza Hitlerem było tylko dwóch nazistów: Wilhelm Frick jako minister spraw wewnętrznych oraz Hermann Göring. Pozostali to ludzie związani mniej lub bardziej z Franzem von Papenem z Partii Centrum oraz z Alfredem Hugenbergiem z DNVP, czyli Niemiecko-Narodowej Partii Ludowej. W rządzie nie brakowało też ludzi z otoczenia samego prezydenta. To koalicja konserwatywna, układ nacjonalistów, spośród których to jednak NSDAP cieszyła się największym poparciem. W chwili, gdy Hitler obejmował tekę szefa rządu, NSDAP miała około 33% poparcia. Liczba ta nie wystarczała jednak, aby rządzić samodzielnie, dlatego koalicja była niezbędna. Wróćmy jednak do tego, jak wyglądał dzień 30 stycznia. A teraz, panowie, do dzieła i Bóg z wami. Tymi słowami o godzinie 11.30 prezydent Hindenburg zakończył wręczanie nominacji nowemu kanclerzowi, Adolfowi Hitlerowi oraz jego koalicjantom, Papenowi i Hugenbergowi. Rząd został oficjalnie stworzony, władza należała więc od tej chwili do Hitlera. Krótko po opuszczeniu gabinetu prezydenta zwołano pierwsze posiedzenie rządu. Wykonano wtedy te zdjęcia oraz film. Na ujęciach tych widać m.in. Hitlera oraz Göringa, zwłaszcza ten drugi wydaje się być onieśmielony. Obaj mają na sobie garnitury, ale w późniejszych latach próżno będzie szukać podobnych fotografii. Garnitur zostanie zastąpiony mundurem ze swastyką, a w zachowaniu pojawi się buta i zdecydowanie. Teraz jednak Hitler musi zachować pozory chęci współpracy z ludźmi Papena, Hugenberga, z organizacją paramilitarną Stahlhelm oraz z wieloma innymi ludźmi związanymi z prezydentem Hindenburgiem. W trakcie pierwszych obrad Hitler poruszył najbardziej palące wówczas kwestie: sprawę odroczenia obrad parlamentu oraz zorganizowania nowych wyborów. Następnego dnia miały zacząć się długie negocjacje na ten temat. Po obradach Hitler opuszcza kancelarię i mijając szpaler fotoreporterów oraz gapiów, udaje się autem do swoich towarzyszy, do hotelu Kaiserhof, nieopodal Kancelarii Rzeszy. To fotografie z tego wydarzenia. W hotelu czekali na niego m.in. Goebbels, Hess, Himmler, Rehm, Ribbentrop oraz Ernst Hanfstengl. Ten ostatni wspominał: udało nam się, oznajmił Hitler w euforycznym uniesieniu. Otoczyliśmy go, razem z kelnerami i pokojówkami, aby uścisnąć mu dłoń. Te euforyczne dla nazistów chwile szeroko opisywał też Józef Goebbels, kilkakrotnie dając do zrozumienia w swoim dzienniku, że wszystko jest, cytuję, niczym bajka. Wszyscy mamy łzy w oczach, ściskamy dłoń Hitlerowi, zasłużył sobie na to, wielka radość, wspominał Goebbels. Jestem we śnie czy na jawie? Zapytywał sam siebie inny wysoki rangą nazista, Rudolf Hess. Po odebraniu gratulacji Hitler udał się na obiad wraz z najbliższymi współpracownikami. Podczas posiłku oraz w trakcie spaceru w ogrodach Kancelarii Rzeszy wygłaszał liczne antykomunistyczne tyrady oraz zapowiedź budowy nowego gmachu Kancelarii Rzeszy, gdyż obecny przypominał mu pudełko na cygara. Na koniec tego dnia miał miejsce najistotniejszy akcent – przemarsz tysięcy bojówkarzy NSDAP przez ulice Berlina. Najważniejszym punktem przemarszu była Kancelaria Rzeszy, gdy członkowie SA, SS oraz Stahlhelmu maszerowali przez Wilhelmstrasse. Najpierw wydawali pełne szacunku okrzyki na cześć stojącego w oknie Pałacu Prezydenckiego ponad 80-letniego prezydenta Paula von Hindenburga. Ale już kilka metrów dalej, gdy pochód podchodził pod okno Kancelarii Rzeszy, w którym stał dumny z siebie, mający poważny wyraz twarzy, Hitler, aplauzu nie było. Był za to euforyczny krzyk i seria głośnych wiwatów. Prawdziwy obłęd.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
Niekończące się kolumny maszerowały przed swoim Führerem, a obok mieszkańcy Berlina wyciągali prawe dłonie w geście hitlerowskiego pozdrowienia. Zapewne wielu z nich nigdy wcześniej tego nie robiło. Nastawiony sceptycznie do nazistów hrabia Harry Kessler z niedowierzaniem obserwował euforię w Berlinie. Przebywał wówczas w hotelu Kaiserhof, tym samym, gdzie świta Hitlera składała mu gratulacje. W swoich dziennikach Kessler zanotował: poniedziałek, o 2 po południu otrzymałem wiadomość o nominacji Hitlera na kanclerza. Zdziwienie było wielkie. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. I to tak szybko. Na dole u naszego nazistowskiego portiera od razu zapanowała świąteczna atmosfera. W Berlinie panuje dziś prawdziwie karnawałowy klimat. Ulicami paradują żołnierze SA, SS i Stahlhelmu, a na chodnikach gromadzą się gapie. W Kaiserhof i wokół niego szalał prawdziwy karnawał. Umundurowani SS-mani ustawili wartę przed głównym wejściem. Wspólnie z członkami SA patrolowali hol i korytarze budynku. Gdy kolumny SS-manów i szturmowców maszerowały przed stojącym w oknie Hitlerem, ten zachwycony scenerią zwrócił się do jednej z osób słowami: ten nasz doktor Goebbels to istny czarodziej i skąd on wytrzasnął w tak krótkim czasie aż tyle pochodni? Krótko po tym Hitler skierował swój wzrok do stojącego za nim Franza von Papena i powiedział: wyznaczyliśmy sobie ogromne zadanie, Herr von Papen. Nie wolno nam się rozdzielić, dopóki go nie wykonamy. Józef Goebbels, który odpowiadał za organizację całego przemarszu, wygłosił wraz z Hermannem Göringiem pierwsze radiowe przemówienie. Ten drugi porównał 30 stycznia z sierpniem roku 1914, gdy w Niemczech zapanowała nacjonalistyczna ekstaza związana z wybuchem Wielkiej Wojny. To ważne, gdyż do tej pory naziści nie mieli dostępu do radia. Po przejęciu władzy wszystko się zmieniło i ten najnowocześniejszy sprzęt propagandowy został przejęty przez ludzi z NSDAP. Sam Goebbels wiele miejsca w swoim dzienniku poświęcił temu, co działo się na ulicach Berlina. O godzinie 7 wieczorem Berlin przypomina spłoszone mrowisko i wtedy rozpoczyna się marsz z pochodniami. Bez końca od godziny 7 wieczorem do godziny 1 w nocy maszerują ludzie pod Kancelarią Rzeszy. SA-mani, SS-mani, Hitlerjugend, cywile, mężczyźni, kobiety, ojcowie, ich dzieci niesione na ramionach. Zwracają się ku górze, do okna Führera. Panuje nieopisana radość. To jest narodowy wymarsz. Niemcy się przebudziły. Nie da się tego opisać, co dzieje się w naszych sercach. Chce się płakać i śmiać. Nadchodzą coraz to nowi ludzie, radują się i wznoszą okrzyki. Przed Kancelarią Rzeszy na Wilhelmplatzu siedzą na drzewach setki młodych chłopaków i skandują pod adresem Führera swoje churalne deklamacje. Jego naród przyjmuje go radosną owacją. To morze pochodni oraz flag ze swastykami opisywała też dziennikarka Bella Fromm w swoim dzienniku pod datą 30 stycznia zapisała: babcia zmarła, tak brzmiało hasło dla nazistowskich falang. Gdy padło, ruszyły do akcji. Paradowali w migotliwym świetle morza pochodni. Było to bezkresne, brunatne morze. Cóż za złowieszcza noc. Noc śmiertelnego zagrożenia, koszmar, który rozegrał się w rzeczywistości i przy świetle 20 tysięcy płonących pochodni. Wielu osobom dzień ten wbił się w pamięć, także dzieciom. Jedną z takich osób była Melita Maszman, i która krótko po tym wstąpiła do hitlerowskiej organizacji młodzieżowej, a w latach późniejszych stanie się wiernym sługą hitlerowskiego reżimu. Po 30 ponad latach nadal wspominała ten dzień. Wieczorem 30 stycznia rodzice wzięli nas, dzieci, mego brata, bliźniaka i mnie, do centrum miasta. Przeżyliśmy pochód z pochodniami, podczas którego narodowi socjaliści świętowali swe zwycięstwo. Od tamtej nocy pozostało we mnie coś niesamowitego. Łoskot kroków, ponura odświętność czerwonych i czarnych sztandarów, migotliwy odblask pochodni na twarzach i pieśni, których melodie brzmiały pobudzająco i sentymentalnie zarazem. Całymi godzinami przechodziły obok nas kolumny marszowe, wśród nich wciąż nowe grupy chłopców i dziewcząt, niewiele starszych ode mnie. Z ich twarzy biła powaga, która mnie zawstydziła. Czymże byłam ja, której wolno było tylko stać na chodniku i przyglądać się, jednocześnie czując chłód i rezerwę za plecami, jakie promieniowało od rodziców. Cała płonęłam, by rzucić się w ten nurt, zanurzyć w nim i dać się unieść. Ci chłopcy i dziewczęta w kolumnach marszowych się liczyli, niczym dorośli nieśli sztandary z wypisanymi na nich nazwiskami zabitych bliskich. Dla nazistów 30 stycznia był wymarzonym dniem triumfu, na który czekali długie lata. To też początek mitologizacji tego dnia. Dnia, jak nazywali go naziści, Narodowego Powstania. Każdego roku będzie on z przejęciem celebrowany. Hitler planował nawet przerodzić ten dzień w, cytuję, początek nowego porządku światowego oraz dokonać korekty w kalendarzu. I niewykluczone, że doszłoby to do skutku, gdyby wygrał wojnę. Tego dnia miliony Niemców dały się ponieść nacjonalistycznej euforii i gdyby tego dnia zrobić nowy sondaż poparcia dla partii politycznych, NSDAP osiągnęłaby zapewne rekordowy rezultat. Wielu Niemców miało jednak nadzieję, że gabinet koalicji to coś trwałego. Hitlera zaczęto postrzegać jako człowieka, który za chwilę pod wpływem konserwatywnych mężów stanu uwolni się od awanturnictwa w swojej partii oraz elementów socjalizmu. Że sprawowanie władzy zmusi go do poskromienia swoich zachowań. Ten rząd, jak go nazywano, Narodowego Zjednoczenia, dla wielu miał być nowym rozdziałem w wyjściu z zapaści politycznej i gospodarczej Niemiec. Oto słowa niejakiej Luise Solmitz, której wypowiedź znacząco nakreśla nam postawę nastawionej konserwatywnie niemieckiej klasy średniej wobec tego, co wydarzyło się 30 stycznia. Hitler został kanclerzem, a co za gabinet, taki o jakim w lipcu nie śmieliśmy nawet marzyć. Hitler, Hugenberg, Zelte, Papen. Olbrzymia część moich niemieckich nadziei związana jest z każdym z nich. Narodowo-socjalistyczny kurs, narodowo-niemiecki rozsądek, a polityczny Stahlhelm i Papen, o którym nie wolno nam zapomnieć, to niewiarygodnie cudowne. Cóż za osiągnięcie dzięki Hindenburgowi. Oczywiście w Niemczech wciąż byli ludzie, którzy do całego wydarzenia odnosili się sceptycznie. Wśród nich byli przede wszystkim przedstawiciele innych ugrupowań, najczęściej lewicowych i liberalnych, oraz ich zwolennicy. Choć do dyktatury wydawało się jeszcze daleko, to 30 stycznia już miały miejsce pierwsze poważne incydenty. Tego dnia nazistowskie bojówki dotkliwie pobiły posła do Reichstagu z partii SPD, Juliusa Libera. Jeszcze tej samej nocy trafił do aresztu, a całkowite zignorowanie jego immunitetu zwiastowało nadchodzące nadużycia. Wspomniana przez nas Melita Maszman również była świadkiem incydentu podczas nocnego marszu. W pewnym momencie z kolumny ktoś wyskoczył i zaczął bić mężczyznę, który stał zaledwie kilka kroków od nas. Być może ten wygłosił jakieś wrogie uwagi. Z twarzą zalaną krwią upadł na ziemię i słyszałam jego krzyki. Rodzice pośpiesznie chcieli odwrócić naszą uwagę, ale nie mogli zapobiec temu, że widzieliśmy pokrwawionego. Jego obraz prześladował mnie przez wiele dni. W zgrozie, jaką mnie napawał, była też szczypta oszałamiającej przyjemności. Chcemy umrzeć dla tego sztandaru, śpiewali ci, którzy szli z pochodniami. Tu chodziło o coś ważnego, nie o ubrania, jedzenie, czy odrabianie lekcji, lecz o śmierć i życie. Choć ulice były pełne służb państwowych, na podobne incydenty nikt nie reagował. Były one ponurym proroctwem nadchodzącej fali przemocy. Natomiast Julius Liber, choć sądził, że niebezpieczeństwo ze strony nazizmu jest teraz ogromne, to jednak był przekonany, że walka jeszcze się nie skończyła, a masy robotnicze pozostaną wierne partiom, które związane były od lat z ruchem robotniczym. Ludzie z SPD pocieszali się tym, że gabinet Hitlera to farsa mająca na celu trzymanie go w ryzach przez koalicjantów. Przykładowo jeden z polityków tej partii, Kurt Schumacher, twierdził. Mówi się o gabinecie Adolfa Hitlera, ale naprawdę jest to gabinet Alfreda Hugenberga. Adolf Hitler może mówić, Alfred Hugenberg będzie działać. Wraz ze stworzeniem tego rządu opada ostatnia zasłona. Narodowy socjalizm otwarcie okazał się tym, za co zawsze go braliśmy. Zdecydowanie wielkokapitalistyczną, nacjonalistyczną partią prawicy. Prawdziwą firmą jest narodowy kapitalizm. Podobnie do Schumachera myśleli nieco bardziej obeznani w niemieckich kuluarach politycznych, członkowie elit, właściciele fabryk czy ludzie biznesu. Papen utrzymywał ich w tym przekonaniu. Przykładowo, gdy jeden z bogatych właścicieli ziemskich, Edwald von Kleist-Schmenzin, ostrzegł go przed Hitlerem, Papen powiedział do niego następujące słowa. Cóż pan chce? Mam zaufanie Hindenburga. W ciągu 2 miesięcy tak wciśniemy Hitlera w kąt, że będzie piszczał. Kościół z kolei zachowywał wstrzemięźliwość i studził entuzjazm. Choć wielu sądziło, że katolik Franz von Papen będzie mieć gabinet pod kontrolą. Kościół był jednak zaniepokojony licznymi antychrześcijanami w NSDAP. Wśród niemieckich katolików dominowało uczucie niepewności i obawy o przyszłość. Katolickie organy prasowe określiły wybór Hitlera, cytuję, skokiem w ciemność. Jak się okazało, były to obawy uzasadnione. Co do duchowieństwa protestanckiego, to wielu odebrało nominację Hitlera z mieszanymi uczuciami. Wśród entuzjastów był m.in. biskup Wirtenbergi, Theophil Wurm, który w nazizmie widział szansę na całkowite zlikwidowanie w Niemczech komunizmu. Z kolei inny teolog, Karl Barth, nie przypisywał Hitlerowi żadnej szczególnej roli, nawet w dniu 30 stycznia. Przeliczyli się obaj. Wurm za krytykę władz trafił do aresztu domowego i wkrótce stracił stanowisko. Barth natomiast został zmuszony do ucieczki z Niemiec w 1935 roku za odmowę złożenia przysięgi na wierność Hitlerowi. Nie możemy też zapomnieć o milionach Niemców mieszkających na prowincjach. Tam, jeżeli ktoś nie był zdeklarowanym nazistą i nie był zaangażowany politycznie, to nominację Hitlera przyjął praktycznie bez emocji. Spora ilość odczuć nie wiązała z tym rządem żadnych nadziei. Ludzie na prowincji żyli z dnia na dzień, borykając się z wciąż doskwierającą biedą i kryzysem. Zakładali, że Hitler odejdzie wkrótce w zapomnienie, podobnie jak wszyscy inni kanclerze. Ten sceptycyzm ustąpi w chwili, gdy Hitler umocni swoją władzę oraz pojawią się pierwsze symptomy wyjścia z bezrobocia oraz przełamania kryzysu gospodarczego. Niektóre organy prasowe podzielały odczucia zobojętnienia i lekcewagi. Na przykład liberalny dziennik Vossische Zeitung uspokajał, że gabinet koalicyjny to przecież nie dyktatura i choć koalicję opatrzono komentarzem niebezpieczny eksperyment, to sam fakt, że bardzo wiele dzieli Hitlera od Papena i Hugenberga, oznacza, że sytuacja jest pod kontrolą. Minie nieco ponad tylko rok od tych słów, a gazeta Vossische Zeitung zostanie zamknięta. 30 stycznia 1933 roku blady strach padł z pewnością na wielu niemieckich Żydów, a jednak żydowskie organizacje oraz część prasy apelowały, by nie wszczynać paniki. Część środowisk żydowskich zakładała nawet, że wkrótce zacznie się ostateczne starcie nazizmu z komunizmem, a w wyniku wojny domowej zwyciężą czerwoni. Zupełnym brakiem w orientowaniu się w sytuacji wykazali się wszyscy ci Żydzi, którzy twierdzili, że w zasadzie mimo wszystko nazizm jest lepszy niż komunizm. Gdzieś obok tych wszystkich grup społecznych, które wymieniliśmy, byli też nieliczni Niemcy, którzy nominacji Hitlera nie odebrali ani z euforią, ani z obojętnością. Nie byli to Żydzi zdeklarowani katolicy czy lewicowcy, raczej przedstawiciele inteligencji lub klasy średniej. Stanowili jednak mniejszość. Wśród takich osób był m.in. znany powieściopisarz niemiecki Klaus Mann. Wiadomość, że Hitler został kanclerzem. Przerażenie. Nie sądziłem, że to możliwe. Pisał. Równie proroczo na sprawę patrzył przyjaciel Manna, pisarz Erich Ebermayer. Czuję się, jakbym dostał obuchem w głowę. Mam uczucie, jakby nad światem zawisł mroczny cień, jakby stało się coś strasznego, nieodwracalnego, zmieniającego los. W tym materiale przedstawiliśmy Wam najbardziej wiarygodne oraz najciekawsze relacje ludzi, którzy widzieli ten pamiętny 30 stycznia na własne oczy i którzy opisali go w swoich pamiętnikach i wspomnieniach właśnie wtedy, nie 5 czy 10 lat później, ale właśnie w tych przełomowych chwilach. Dlatego, z nielicznymi wyjątkami, większość cytatów w tym filmie pochodzi właśnie z tego okresu. Istnieje jeszcze więcej tego typu relacji. Film trwałby jednak zbyt długo, gdybyśmy chcieli wszystkie je tutaj zamieścić, dlatego resztę udostępnimy patronom w ramach materiałów dodatkowych. To wszystko na dziś. Podziękowania dla wszystkich naszych patronów oraz subskrybentów. Podziękowania także dla sklepu militaria.pl, który był partnerem dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.